Witam Państwa, kochany się Wiesław Pilch. Mili Państwo, będę teraz mówił o pandach. To chyba pierwszy raz, gdy mi się zdarza mówić o pandach, bo tyle się naoglądam tych pand, że w chińskiej prasie i różnych innych miejscach, gdzie reklamuje się Chiny, że już mam po prostu tych pand po dziurki w nosie, albo jeszcze bardziej. Chyba nie ma symbolu Chin bardziej przeze mnie nielubianego niż pandy. Aczkolwiek pandy z siłą rzeczy są, czy soczy, z tych powodów są bardzo sympatycznymi zwierzątkami, ale to jest tak eksploatowane do granic absurdu. Aczkolwiek dobrze by było, gdybyśmy my potrafili coś robić tak w Polsce przez jakikolwiek symbol, choćby żubra, ale nie. Dobra, wszystko. W każdym razie jesteśmy przy pandach i gigantach. No i teraz artykuł z Global Timesa. Reintegracja zepsutych, w cudzysłowie, gigantycznych pandów w naturalne środowisko, do naturalnego środowiska pozostaje trudnym wyzwaniem. No właśnie. To jest kilka zdjęć tych pand gigantów, znaczy po prostu dużych pand. No i jego opiekuna, pana Changa, który je karmi. No i tutaj właśnie zaczyna się ten problem, właśnie w tym, że on je karmi. Cytuję, chociaż gigantyczne pandy nie są już zagrożone w sensie technicznym, po szeroko zagrożonych działaniach ochronnych, które zafundowało im państwo, niedźwiedzie stoją wciąż w obliczu niepewnej przyszłości, a mianowicie, czy mogą wrócić do środowiska naturalnego, czy też nie, pozostając w niewoli. Pandy, znaczy status pand został obniżony z zagrożonych, czyli już nie są zagrożone wygnięciem, do podatnych na zagrożenie. I to ten status został obniżony przez Międzynarodową Unię Ochrony Przyrody. Po przeprowadzeniu ogólnokrajowego spisu powszechnego w 2016 roku, z którego wynika, że w Chinach żyło 1844 pandy, co stanowi wzrost o 16,8% od czasu badania w 2003 roku. Wiecie Państwo, czy to jest taki niesamowity przyrost, te 16,8% w ciągu 15 lat? No nie, po prostu nie znam się na przyroście populacji niedźwiedzi. Nie mogę powiedzieć, ale 16,8% to chyba szaleństwo nie jest. Cytuję dalej. Podczas gdy coraz więcej osób przez transmisję na żywo poznaje pandy jako słodkie, hodowane w niewoli zwierzęta, dzikie pandy ci ludzie z leśnictw, z ich siedlisk są bardzo są zaniedbywane. Te dzikie pandy i to całe ich środowisko jest zaniedbane. Eksperci twierdzą, że ostatecznym celem jest uwolnienie pand hodowanych w niewoli, ale jak to zrobić, pozostaje ogromnym pytaniem. No i właśnie tutaj jakby jest odpowiedź na pytanie, co to znaczy zepsute te pandy, zepsute w tytule tego artykułu. No one są zepsute tym, że nie muszą się martwić o pojrzenie, po prostu je dostają i muszą się martwić o nic. No tak jak zwierzęta hodowane w niewoli po prostu nie muszą się martwić o swoje pożywienie, o przetrwanie, co powoduje daleko idące konsekwencje. Po tym jak Chengdu Research Base of Giant Panda Breeding uruchomiło ipanda.com, czyli stronę internetową w 2013 roku, która umożliwia fanom pandy na całym świecie oglądanie przez całą dobę transmisji na żywo z tego, co robią te niedźwiedzie, pandy stały się największą sensacją w internecie. W serwisie Weibo zwolennicy witryny i panda.com, którzy przesyłają codziennie filmy o pandach, które łażą po tych bambusach, bawią się na drzewach, przewracają się na trawie, przekroczyły granicę 4,9 miliona odwiedzających. Film przesłany przez ipanda.com w lutym, pokazujący, że panda o imieniu Chi, goniąca swojego opiekuna za uścisk, była oglądana za uściskiem, goniąca swojego opiekuna po to, żeby go uścisnąć, była oglądana ponad 50 milionów razy na Weibo i 120 milionów razy na Facebooku. Nawet sami opiekunowie stają się znani z internetu i regularnie proszą o pozowanie do zdjęć przez fanów pandy. Te pandy są drugim albo trzecim pokoleniem, które wychowywały się w niewoli, odkąd Narodowy Rezerwat Przyrody Wolong rozpoczął hodowanie pandy w niewoli w latach 80. XX wieku. W całym kraju ta praktyka rozpoczęła się jeszcze wcześniej, w latach 50. XX wieku. Pan Hu Chichu, 89-letni ekspert do spraw właśnie tych pand gigantów, powiedział, że hodowla w niewoli nie ma na celu podtrzymania populacji pandy, ale jest po to, aby zaspokoić rosnącą międzynarodową ciekawość i zapotrzebowanie na zwierzęta. Rozumiecie Państwo? Odkąd Sung Mailin, żona Chiang Kai-sheka w 1945 roku, przywiozła do USA parę pand gigantów w imieniu rządu Republiki Chińskiej, pandy stały się najsłynniejszym darem dyplomatycznym Chin. Po powstaniu Chińskiej Republiki Ludowej 24 pandy zostały przekazane do 9 obcym państwom jako gesty dobrej woli. Najbardziej znanym z tych prezentów były prawdopodobnie dwie pandy giganty Ling Ling i Xiang Xiang, podarowane prezydentowi Nixonowi jako prezent, kiedy odwiedził Chiny w 1972 roku. To była pierwsza wizyta amerykańskiego prezydenta w Chińskiej Republice Ludowej. W 1982 roku rząd zaczął pożyczać pandy do ogrodów zoologicznych na całym świecie. Do 1988 co najmniej 30 amerykańskich ogrodów zoologicznych i innych organizacji międzynarodowych ubiegało się o pożyczenie pand. Wszystkie te pandy zostały schwytane do wolności. Na przykład te pandy podarowane Nixonowi zostały schwytane w czerwcu i grudniu 1971 roku. Praktyka trzymania pand w niewoli doprowadziła jednak do spadku ogólnej liczby dzikich pand. A na przykład w hrabstwie Bosin, czyli w powiecie, zanotowano tylko obecność ponad 300 pand podczas pierwszego spisu na początku lat 70. Teraz jest ich tylko 100. A to dlatego, że od 50 lat w tym powiecie Bosin obserwowano 136 dzikich pand, ale większość z nich to młode, które można było łatwo schwytać. No i tutaj pod tytuł trudność krycia, czy rozmnażania tych pand. Do 1999 roku większość tych ogromnych pand w niewoli nie była w stanie nie można było ich sztucznie zapłodnić. Zapisy z Panda Street Book ujawniają, że tylko 66 dorosłych pand, czyli tylko 28%, rozmnażało się w niewoli, tylko 12 z nich urodziło się w niewoli. Spośród wszystkich samców urodzonych w niewoli, tylko tylko dwie donoszą pandy do końca, znaczy ciążę do końca. A tylko 12% pand w niewoli przeżyło jeden rok. Nowonarodzone pandy często umierały w młodym wieku, więc aby zatrzymać populację w niewoli, trzeba było zdobywać nowe pandy dzikie. Od 2000 roku, w wyniku przełomu w sztucznej inseminizacji wychowaniu młodych, liczba pand w hodowli rośnie. Jedną z korzyści udanej sztucznej inseminizacji jest to, że dzikie pandy olbrzymie nie są już chwytane, a wraz z wysiłkami zmierzającymi do zakończenia kłusownictwa i ochrony siedlisk pand, populacja dzikich pand zaczyna rosnąć. Powiedział pan Hu. Ale hodowla w niewoli ma wiele skutków bocznych. W warunkach uwięzienia pogłębia się brak entuzjazmu zwierząt, a na krzyżowanie się. Hodowcy próbowali szeregu sposobów, aby spróbować pobudzić popęd płciowy męskich pand, w tym pokazując im filmy innych pand kochających się, przepisując im wiagrę, a nawet dając im zabawki erotyczne. No nie, to jest jakieś chore. Na przykład pandy w pekińskim zoo straciły zdolność do rozmnażania się i musiały zostać wysłane do Syczuany, aby mogły zostać sztucznie zapłodnione. Chociaż pandy hodowane w niewoli przypominają dzika, to w rzeczywistości są zupełnie inne pandy, powiedział pan He. Hodowla to kolejna kwestia zagrażająca zdrowiu pand w niewoli. A więcej niż 1/4 światowej populacji pandy pochodzi z tej samej męskiej pandy, która męskiej pandy, znaczy męskiego osobnika, który miał ponad 130 potomków. Ta panda Pan zmarła w 28 grudnia 16 roku jako najstarsza panda płci męskiej w niewoli. Chociaż jest uważany za bohatera do zaludnienia chińskich gatunków pandy, to jednak pogłębia ścisłą hodowlę pośród pand. Stacje ochronne pod tytuł. Podczas gdy panda hodowana w niewoli staje się gwiazdą online dzięki filmom i kanałom streamingu, stacje ochrony dzikiej przyrody borykają się z brakiem funduszy, brakiem odpowiednich ekspertów do prowadzenia dalszych badań w środowisku naturalnym. Chiny często oferują hojne fundusze na badania akademickie dotyczące pand i projektów hodowlanych w niewoli. Według pracowników pracujących w tych stacjach finansowanie stacji dzikich pand jest z kolei bardzo słabe. W jednej z takich stacji Denshen, w Narodowym Rezerwacie Wolong, no najwyżej położonej stacji ochrony Wolong na wysokości 2700 metrów, 19 pracowników odpowiada za patrolowanie i badanie około 80 tysięcy hektarów gór, dolin, rzek. No to jest przecież bez sensu. Ci, którzy patrolują góry, otrzymują subsydium w wysokości 120 juanów dziennie, na co wielu pracowników skarży się, to jest za nisko. Przed rokiem 2008 stacja nie miała dostępu do prądu, a pracownicy musieli w nocy palić, żeby było ciepło. Po trzęsieniu ziemi Wenchen robotnicy na stacji mieszkali w prowizorycznych kontenerach transportowych przekazanych im w ramach programów charytatywnych. W ostatnich latach, po tym jak rząd Hongkongu zasponsorował budowę stacji transformatorowej, pracownicy mieli wreszcie do życia energię elektryczną, a nawet internet. Pracujący w Wolong przez 30 lat pan Yang Jian, szef ochrony tej stacji, powiedział, że widział dzikie pandy tylko 3 razy w swojej karierze. Prawdziwe dzikie pandy, w przeciwieństwie do tych, które są już uzależnione od człowieka, ukrywają się przed ludźmi, gdy poczują ich przybycie. Wypatrując swoje rzadkie przysmaki. Mimo że dzikie pandy są trudne do znalezienia, pracownicy muszą zwracać uwagę na każdy szczegół w środowisku zwierząt, a jednocześnie zapobiegać nielegalnemu kłusownictwu, ścinaniu drzew, zbieraniu złóż, zbieraniu ziół i zagrożeniom pożarowym. Pracownicy są także bohaterami projektów badawczych, takich jak Krajowy Spis Powszechny Pandy w Chinach. Aby przeprowadzić spis ludności, pracownicy stacji dzielą obszar na dziesiątki kwadracików, następnie przeszukują i odbierają odchody pandy w każdej sieci, często znosząc ekstremalne warunki klimatyczne. A tylko 1/3 pracowników ma wykształcenie wyższe. Większość pracowników, pomimo że są w stanie kontrolować góry, nie ma specjalistycznej wiedzy, aby poradzić sobie z danymi, które zgromadzili. Stacja aktywnie rekrutuje absolwentów wyższych uczelni. Wielu porzuca pracę na dwie rok lub dwa po stwierdzeniu, że warunki są zbyt trudne. oprócz rezerwatu przyrody, Wallon, Tienie i Wanglong, wiele rezerwatów ma tylko kilka osób obserwujących cały obszar. I ostatni akapit, walka z dzikimi pandami. Chiny zaczęły szkolić gigantyczne pandy, aby żyły w środowisku naturalnym już w 2003 roku. Celem było uwolnienie ich, tych pand, do ich naturalnego środowiska, celem zwiększenia populacji dzikich zwierząt. Programy do ponownego wprowadzenia i integracji pand w środowisko naturalne okazały się jednak bardzo trudne. Pan Xiang, który tłumaczy się jako... ten niedźwiedź Xiang, został wybrany do treningu w wieku 2 lat. Został wypuszczony z powrotem do swojego środowiska naturalnego w rezerwacie w Środy Wolong, gigantyczny pan w 6 roku, ale został na przykład znaleziony martwy w lutym następnego roku. A eksperci spekulowali, że mógł spaść z wysokiego jakiegoś miejsca po tym, jak wdał się w walkę z pierwotnymi mieszkańcami o żywność i terytorium. Żyjąc na wolności i w sztucznym środowisku, to są dwie różne sprawy pod względem jedzenia. Dzikie pandy jedzą pędy bambusa na wiosnę, bambus w lesie i bambus jesienią. W sztucznym środowisku mogą jeść wszystko, tylko chcą. Takich nawyków żywieniowych trudno zmienić. Takie nawyki żywieniowe trudno zmienić. Pan Hu powiedział, że najbardziej idealną metodą byłoby zwrócić się do eksperta od zwierząt, który by trenował pandy na wolności, ale to jest zbyt trudne do zastosowania w praktyce. Bardziej praktycznym sposobem jest umieszczenie uwięzionej żeńskiej pandy w półdzikim środowisku i przyciągnięcie dzikiego samca pandy, aby ją zapłodnił. Wprowadzi geny dzikich pand, ich potomstwo może się okazać bardziej przyzwyczajone do życia na wolności. Ale jak to się uda, to zależy od przyszłych eksperymentów. I to wszystko. Także jak Państwo widzicie, ten artykuł dosyć pesymistycznie mówi o tych sympatycznych zwierzątkach, bo też wygląda na to, że to, co tak ładnie wygląda z zewnątrz, nie wszystko złoto, co się świeci z góry, prawda? To jest takie powiedzenie polskie. To powiedzenie ma bardzo dobre zastosowanie. Te zwierzęta pięknie wyglądają, są bardzo miłe, sympatyczne i tak dalej, i tak dalej. No i to właśnie na tym się wszystko kończy, bo wszyscy je bardzo lubią i oglądają je chętnie w internecie, po czym się na tym wszystkim ta bajka kończy. Ja myślę, że dobrym rozwiązaniem byłoby, aby te transmisje streamingowe tych pand, żeby to było płatne, tylko że oczywiście płatne jakieś grosze, ale właśnie, jeśli kilka milionów ludzi ogląda to i nie zapłaci tylko jednego juana za godzinę, jednego juana, a czy tam za 10 minut, nie wiem ile, za ile, jakąś tam jednostkę oglądania, no to naprawdę z tych niewielkich pieniędzy można zrobić duże pieniądze, ale właśnie problem polega na tym, że to trzeba móc chcieć, czy chcieć móc również. I z tym chyba jest największy problem. Myślę, że bardzo wielu, niestety to jedna z wielu dziedzin chińskiego życia, w którym widzę, że nie ma pomysłu. Nie ma takiego pomysłu, który byłby rozsądny, który by coś dawał, jakieś światełko w tunelu. To jest tylko taka bardzo tępa, urzędnicza tempo urzędnicze, nic nie robienie albo robienie wykonywanie działań pozornych. W mojej opinii to niestety tak wygląda. Przykre to, ale nic na to nie patrzę. Dziękuję, kłaniam się, do usłyszenia.